Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Adrianna Sobczuk, pedagog i terapeutka. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Czy bycia rodzicem trzeba się nauczyć? Takie trochę podchwytliwe pytanie zadam na początek.
Tak, ono jest podchwytliwe i właśnie można by było to rozumieć dwojako tak naprawdę to pytanie. No bo przed rodzicem rodzice stają w ogóle przed takim bardzo trudnym, najtrudniejszym zadaniem w swoim życiu, bo podejmując decyzję o tym, że chcemy wychowywać młodego człowieka, no to dajemy sobie zadanie przekazywania jemu pewnych wartości, własnych wartości, przygotowywania go na życie codzienne, tego, co nam może się pojawić. Ale myślę właśnie, że to jest nie tak, że tego się wyuczymy, tylko nauczymy poprzez praktykę, że do tej roli się też przygotowujemy, no bo nikt z nas nie urodził się rodzicem, prawda? Że każdy dopiero zaczyna się tego w danym momencie uczyć.
Część młodych ludzi wręcz najpierw mówi, nie, no ja dzieci to dopiero tam za 10-20 lat, a potem decyzja jednak zapada i trzeba to swoje życie też przemodelować, prawda? Życie młodego człowieka, który nagle staje się rodzicem. I teraz pytanie, czy nasz dom rodzinny, to jak myśmy zostali wychowani, skąd pochodzimy, to ma znaczenie?
Tak, to przede wszystkim ma ogromne znaczenie, bo to z domu rodzinnego wynosimy te wartości, które zostały nam przekazane. Czasem mamy takie myślenie, o, na pewno nie będę robiła tego, co moja mama, co mój tata, ale niestety nie do końca da się to wyeliminować, ponieważ te rzeczy, które zostały nam przekazane, to są takie wzorce pierwotne, które zostały zakorzenione głęboko w mózgu. I może na co dzień nie wykazujemy tego w żaden sposób, że nie jesteśmy jak nasi rodzice, bo nie mamy takich pasji, nie mamy takich zainteresowań i różnych czynności na co dzień, które wykonywali rodzice, nie robimy my. Niemniej jak przychodzi już moment, w którym okazuje się, że jesteśmy rodzicami i przychodzi na świat dziecko, które zaczyna stawiać pierwsze kroki i powiedzmy zaczyna się robić jakiś bunt, pierwszy bunt, to zachowujemy się w ten sam sposób, co nasi rodzice. I wtedy mamy takie zdziwienie, zaskoczenie.
Taką refleksję. Obiecywałam sobie, że ja tak nie będę robić, a jednak tak robię.
Tak, dokładnie. I co wtedy? Tak. Myślę, że warto sobie sięgnąć i przeanalizować i być samoświadomym tego, co się właśnie wydarzyło. Że to są też kawałki takie może do przepracowania, bo może nasze zachowania, które właśnie powielamy, nie są właściwe. Może to jest coś, nad czym warto byłoby się przychylić i zastanowić się, czy na pewno chcę tak w ten sposób wychowywać swoje dziecko.
Ale my też działamy pod wpływem emocji, prawda? Jeśli na przykład w domu dochodzi do jakiegoś konfliktu, dziecko jest w cudzysłowie niegrzeczne i na przykład mówimy, idź do swojego pokoju. A wcześniej sobie obiecywaliśmy, że nigdy nie będziemy odsyłać dziecka do swojego pokoju, w cudzysłowie, bo nas rodzice odsyłali, no to możemy w tym momencie mieć też takie poczucie winy mocne, prawda?
Myślę, że tak, ale to, co właśnie ważnego powiedziała pani, to właśnie te emocje, które się pojawiają i działanie pod chwilą emocji, jest okej. Okej też jest złapanie tej refleksji, zastanowienie się w takim razie, co mogę zrobić inaczej i mogę pójść do dziecka i z nim porozmawiać, wytłumaczyć, co było dla mnie w tym momencie trudne.
To proszę podpowiedzieć, jak to zrobić? Wypić szklankę wody, zanim się podejmie decyzję, co dalej?
Myślę, że tak. Myślę, że ochłonięcie w pewnym momencie z tego, co się wydarzy, przeanalizowanie tej sytuacji i jakby zastanowienie się nad tym, co poszło nie tak i odwołanie się w ogóle do swoich emocji, dlaczego ja w ten sposób zareagowałam, a nie w inny. I też powiedzieć dziecku, żeby nauczyć jego świadomego nazywania i co się z nami dzieje, tak? Że jakby, że my tak samo jak dzieci wkurzamy się na różne rzeczy i tak samo dzieci mogą się wkurzać i żebyśmy to mogli zdenerwować, tak? Żebyśmy to mogli jemu wytłumaczyć, żeby miał taką samą świadomość, że to nie on jest zły, tylko po prostu tutaj w tym momencie zachowanie nie do końca było takie, jakie oczekiwaliśmy.
Wiele osób zastanawia się w ogóle, jak zostaje rodzicami, obwinia się nawet czasami, że nie są dobrymi rodzicami, że nie są dobrzy w wychowywaniu dzieci, że ciągle popełniają jakieś błędy. Czasami w tym pomagają też najbliżsi, którzy mówią, nie rób tak, rób tak, źle robisz i tak dalej. Ale są też ludzie, którzy uważają się za ekspertów. Ja wszystko wiem najlepiej. Jedna i druga droga jest dobra?
Myślę, że jestem w ogóle zwolenniczką tego, że kij ma dwa końce, jakby, że nigdy nie ma czegoś takiego, że jedna strona jest idealna albo druga jest idealna, że to gdzieś znajduje się ten złoty środek. Te rady, o których mówi pani, że dostajemy od naszych dziadków, babć, rodziców, są cenne, no bo oczywiście oni wychowywali w nas na dany czas, tak jak było to możliwe i tak jak można było sobie z tym radzić. Myślenie o sobie, że jestem perfekcyjny, może być trochę trudne, bo może to się też w ogóle przerzucać na dziecko i na to, że ono będzie podążało do spełniania i do realizowania celów rodzica.
Ale wydaje mi się, że miałam tutaj trochę coś innego na myśli. Ten perfekcjonizm taki, że wszystko musi być idealne. Dzisiaj chyba dużo ludzi ma takie idealizowane spojrzenie i pragnienia idealnego życia, bo widzą to życie idealne, idealny wygląd, idealne rodziny, celebrytów, którzy gdzieś tam się fotografują na Instagramie i tak dalej. I też tak chcą.
To tak, to trochę mi pani skradła moją myśl też, idąc dalej, bo to właśnie chciałam później dodać, że media w ogóle kreują taki wizerunek idealności i perfekcjonizmu, ponieważ celebryci czy blogerzy dzielą się z nami tylko pewnym kawałkiem ze swojego życia. Tym właśnie takim wspaniałym, który jest otoczony tym, co jest dla nich w tym momencie wartościowe, szczęśliwe, a nie dzielą się tymi trudami. Niekoniecznie chcą się dzielić trudami. No i widząc te obrazki, faktycznie myślimy sobie, że kurczę, ona pomimo tego, że ma taką pracę, świetnie sobie radzi, a ja mam jedno dziecko i kurczę, jestem beznadziejną matką. No niekoniecznie, bo dziecko nie potrzebuje też w ogóle perfekcyjnych rodziców, tylko świadomych. Takich, którzy wiedzą, jakie są jego potrzeby i w jaki sposób z nim rozmawiać i jak mu pomóc.
A jest tak, że ludzie sobie mają wyobrażenie o swoich dzieciach, to znaczy myślą sobie, no moje dziecko to będzie kimś takim albo innym, będzie perfekcyjne, będzie super, wszystkiego się potrafiło nauczyć, będzie szybko, no tak byśmy chcieli,
tak,
prawda?
Tak, będziesz lekarzem, będziesz prawnikiem, to
tak,
są takie klasyki.
Ale to nie zawsze wychodzi, prawda? To nie zawsze tak jest i my się później czujemy winni, że nie potrafiliśmy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby pomóc temu naszemu dziecku właśnie być takim perfekcyjnym dzieckiem?
Myślę, że tutaj
robimy mu krzywdę?
Myślę, że tak, że to jest robienie krzywdy dziecku, bo to są nasze oczekiwania względem może niespełnionych naszych ambicji, może niespełnionych naszych planów, marzeń, czy też ktoś miał na nas taki plan, ale my postanowiliśmy zrobić coś innego. I myślę, że to jest ogromna krzywda dla dziecka, no bo z drugiej strony wychodzimy z założenia, że nikt za nas życia nie przeżyje, no to dlaczego mamy dyktować w pewien sposób, narzucać naszemu dziecku to, w jaką on ma skończyć szkołę, na jakie pójść studia. Jako rodzic powinniśmy być rodzicem świadomym, który rozmawia z dzieckiem, analizuje, pokazuje mu pewne drogi, ale samą ostateczną decyzję powinniśmy pozostawić w pewnym rodzaju dla dziecka, żeby ono mogło być samoświadome swoich decyzji.
Chcemy dobrze dla naszego dziecka, a to, żeby właśnie został lekarzem, czy prawnikiem, czy psychologiem, czy terapeutą, no to jest fajny zawód, fajna przyszłość. I tylko trzeba tutaj się spotkać w połowie drogi gdzieś z tym naszym dzieckiem, tak?
Tak.
Z jego pragnieniami.
Dokładnie tak, czyli tą taką rozmową o naszych jakby, o dziecka w ogóle, planach, o tym jak ono siebie widzi i też rodzic oglądając w cudzysłowie, tak, swoje dziecko, jak się wychowuje i wzrasta, jest w stanie ocenić też predyspozycje, no bo nie oszukujmy się, predyspozycje do bycia prawnikiem, lekarzem ma część grupy i każdy z nas ma inne zupełnie możliwości do wykonywania różnych zawodów.
A jaką właściwie rolę w życiu dziecka powinien odgrywać rodzic? Czy ona powinna się zmieniać na różnych etapach życia? To znaczy, jeśli mamy małe dziecko, to inaczej powinniśmy je wychowywać, inaczej być obecnym przy dziecku, a jeśli to już jest nastolatek, to też inaczej powinniśmy zmodyfikować to nasze postępowanie, to bycie z dzieckiem?
Zdecydowanie tak, ponieważ inne komunikaty będziemy dawać do dziecka, które jest w wieku 3 lat, inne już do dziecka w wieku szkolnym 8-9, a jeszcze inne do nastolatka.
To jest bardzo trudne, prawda? Żeby sobie uświadomić to, że to już trzeba zmienić, bo tak sobie myślę, że wielu rodziców przeżywa taki trochę szok właśnie, kiedy ten 10-latek, taki grzeczny do tej pory, nagle ma 12 lat i zaczyna pyskować, tak, no brzydko się odzywa na przykład, tak?
Tak, tak, no to w ogóle to wchodzi, to takie, o nie, jak to się stało, że już tak szybko dorosłeś, ja myślałam, że dla mnie jesteś cały czas takim małym dzieckiem, prawda?
To jest czyli często... to jest taki też problem trochę rodziców, żeby się przestawić, ten
tak,
wiek nastoletni.
Dokładnie tak, że jakby rodzic powinien wzrastać razem z dzieckiem, jakby dostrzegać to, być jego towarzyszem, z takim wspieraczem w życiu codziennym. To jest taka jedna z ról, którą jakby też obierają rodzice powinni obrać jako taki wspieracz i pomagacz. Niekoniecznie wyręczyciel, bo to też dziecko musimy uczyć samodzielności, no bo w późniejszym etapie, kiedy właśnie przyjdzie ten okres nastoletni, czy w ogóle już dorosły, no to nie będziemy w stanie już dziecku pomagać, a potem pojawia się to zderzenie. No przecież dlaczego ty sam tego nie zrobisz? Powinieneś już to wiedzieć. A jeżeli całe życie uczyliśmy dziecko, że będziemy go wyręczać, za niego coś robić, no to w późniejszym czasie to niestety będzie miało
konsekwencje. A co to na przykład konkretnie może być takie wyręczanie?
Mam tu na myśli chociażby sprzątanie pokoju. Myślę, że to jest w ogóle też taki kawałek, gdzie jest często konfliktowy, tak? Że najpierw jest tak, że rodzice sami sprzątają pokoje, zabawki, bo dzieci już śpią, dobra, to ja szybko posprzątam, żeby tam nie przedłużać tego czasu, zanim on
żeby
się położy.
Żeby nie wyjść na ten klocek bosą stopą na
dokładnie,
przykład.
Dokładnie, dokładnie tak. A później przychodzi wiek nastoletni i mamy zdziwienie, dlaczego moje dziecko samo nie sprząta pokoju.
No. To co robić? Zostawić ten bałagan po prostu? Niech żyje w takim bałaganie?
Myślę, że od najmłodszych lat uczyć dziecka tego, że jak jest jedno zadanie wykonane, to posprzątajmy. Na początek z dziećmi w wieku takim przedszkolnym, wczesnoszkolnym można sprzątać poprzez zabawę. Żeby to, co się działo w to, jak sprzątamy, żeby było też formą zabawy. Czymś atrakcyjnym dla dziecka, tak? No bo samo powiedzenie, posprzątaj te zabawki, no nie jest niczym fajnym. A kiedy już to przekształcimy w zabawę, w jakieś wyścigi, kto szybciej, kto prędzej. Myślę, że będzie to bardziej atrakcyjne dla dzieci.
Rodzicom nastolatka czasami trudno się pogodzić, że on teraz ich potrzebuje inaczej. Ten wiek nastoletni chyba jest taki najtrudniejszy do przejścia i rodzicom, i tym dzieciakom. Chciałam jeszcze właśnie do tego wrócić. Czy my powinniśmy jako rodzice dojrzewać razem z naszymi dziećmi?
To też takie podchwytliwe, ale tak, no bo zdecydowanie myślenie w ogóle nastolatków się w danym momencie zmienia. Jest też burza hormonów, więc to wszystko pracuje. Nagle ten dorosły, który był autorytetem, staje się tym dorosłym, który w ogóle
nie zna życia.
Nie zna, dokładnie tak. Ciężko to,
tak
to powiedzieć. Mamo, tato, co ty wiesz?
Ciągle co ty się wiesz tylko o
czepiasz.
Życiu?
Dokładnie. Ciągle się tylko czepiasz. I jakby z tobą w ogóle o niczym nie można porozmawiać, tylko chodzi ci o naukę i o naukę. Myślę, że w okresie nastoletnim młodzieży młodzież też potrzebuje zupełnie innego wsparcia. Nie skupiania się na nauce, na ocenach i osiągnięciach, sukcesach szkolnych, czy też porażkach, tylko właśnie na takim wsparciu emocjonalnym, porozmawiania o tym, jak się czujesz, w ogóle wejść też w życie nastolatka, zapytać się o jego zainteresowania, no bo już ma inne zainteresowania niż te dziecko, które miało 9-10 lat, a niż te, które ma teraz 13-14, że to się w ogóle zmienia. Znajomi się zmieniają, otoczenie szkolne się zmienia i warto wejść w to jego życie, oczywiście nie pełnymi, całymi butami, tylko subtelnie w takiej rozmowie, żeby poznać jego wizję i jego perspektywę. Bo pamiętajmy też o tym, że jak my byliśmy nastolatkami, były zupełnie inne czasy i teraz też są inne czasy, zupełnie inaczej młodzież ma inne zainteresowania i niekoniecznie to, co kiedyś było dla nas ciekawe, muszą nasze dzieciaki też lubić.
Czyli tak naprawdę trzeba po prostu trochę bardziej na luzie może do tego dojrzewania podchodzić, nie tak bardzo serio, na każde te takie miny na przykład albo jakieś pyskowanie, od razu też reagować i się, że tak powiem, spinać, tylko trochę ze śmiechem i z takim luzem, tak?
I
wtedy będzie łatwiej.
Myślę, że tak. Jest też z takim zrozumieniem na to, co się dzieje w danym momencie u dziecka. W sensie mówię tutaj o hormonach i o tej burzy hormonów, tak bym to nazwała.
Czyli bo tak sobie myślę, że wielu rodziców może traktować to tak osobiście, że dziecko jest niegrzeczne do niego, coś tam odpowiedziało. A to jest tak naprawdę historia, która się zdarza w każdej rodzinie, czyli
dokładnie
to odpowiadanie tak jest wszędzie, bo to jest taki moment, taki okres. Wiele osób obiecuje sobie, że będzie lepszym rodzicem niż jego własny rodzic, że nie będzie popełniać tych błędów. My się jesteśmy w stanie w ogóle ustrzec tego tak naprawdę, jakoś świadomie tutaj działać, świadomie kreować to i kierować swoimi zachowaniami, swoimi działaniami, żeby nie popełnić tych błędów.
I tak, i nie.
Czyli co, najpierw musimy sobie przemyśleć, jakie my w ogóle, czego my nie chcemy.
Tak, dokładnie tak. Myślę, że taka samoświadomość właśnie tego, co dostaliśmy od rodziców, co było w porządku naszym zdaniem, co chcemy powielać, a co było niewłaściwe, z czym mieliśmy sami jako dzieci trudność i co nam właśnie komunikaty idzie do swojego pokoju, że na nas nie działały, no to zastanówmy się, w jaki inny sposób możemy porozmawiać. Zachęćmy dziecko do tego, żebyśmy usiedli i porozmawiali o tej sytuacji. I chociaż wiem, że w teorii może to brzmieć pięknie, ale to praktyka czyni mistrza, im więcej razy będziemy też próbować, bo pomyślałam od razu sobie o takim komunikacie, łatwo tak mówić, łatwo, bo mój nastolatek to jest taki. Ale spróbujmy właśnie z nim porozmawiać raz, drugi, trzeci i za którymś razem nasze dziecko też się w ogóle otworzy i będzie chciało z nami porozmawiać.
Rodzice dzisiejszych nastolatków to pewnie pamiętają jeszcze sami, czego nie lubili, co ich denerwowało w tym, jak zachowywali się ich rodzice. I co? I można postawić się trochę też w roli tego nastoletniego syna czy córki, że jej też może to nie pasować.
Myślę, że tak. Może nie tyle, że stawianie się w roli, ale przypomnienie sobie, że to dla mnie było nie w porządku, więc chciałabym potraktować swoje dziecko inaczej, świadomie.
A jakie jest tak naprawdę zadanie rodzica? Bo co jest najważniejsze w tym procesie wychowawczym? Czy my wychowujemy to dziecko tak naprawdę dla siebie, czy dla świata? Tak się mówi, że wychowujemy dla świata.
To myślę, że lepiej wychowywać dziecko dla świata niż dla siebie, bo ja z kolei zawsze słyszałam to, że dobrze by było, żeby dziecko na starość tą szklankę wody podało. A to myślę, że okej, no to jakie wzorce...
Jak dobrze wychowamy, tak, to poda.
Myślę, że bardziej tu chodzi o to, że jeżeli przekażemy mu te wzorce i będziemy się opiekować, troszczyć, to dziecko jakby z naturalnym będzie, że będzie się odwzajemniało i w przyszłości o swoich partnerów, partnerki będzie tak samo się opiekowało i to też do nas wróci. I tak samo jest z wychowywaniem dziecka dla świata. Wychowujemy dziecko po to, żeby jemu było dobrze w życiu, żeby mogło funkcjonować w sposób zgodny z normami społecznymi, z tym, żeby mogło podążać i realizować swoje cele, które będzie świadomych, że chce właśnie pójść na to prawo, to pójdę na prawo, ale jeżeli będę chciała pójść na architekturę, to wiem, że mama z tatą nie będą na mnie źli, że zmieniłam zdanie i nie spełniałam ich marzeń, tylko spełniam swoje.
Czyli przede wszystkim, żeby dzieci były szczęśliwe, tak musimy je wychowywać.
Tak,
żeby znajdowały cel w życiu i szczęście.
Myślę, że tak, że szczęście to jest ogromnym kawałkiem, które można zrobić, a też tak mi przyszło na myśl taki slang, że szczęśliwi rodzice to szczęśliwe dzieci, czyli rodzice, którzy realizują siebie, dbają o swoje potrzeby, mają swoje pasje, w które się też potrafią od czasu do czasu oddać. Rodzice, którzy dbają o siebie pod względem medycznym, tak, to też dzieciom będzie łatwiej, no bo to jest czym nasiągniemy za młodu, tym później łatwiej nam to będzie oddawać.
Adrianna Sopczuk, pedagog i terapeutka, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.